Mówi Paryż RFI, wtorek 11 dzień lipca 2006 roku, minęła godzina 18. Witają Państwa Anna Bernhardt, Sylwia Lipska, Katarzyna Zawicka, Marek Brzeziński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę internetową, paryski kwadrans jazzu i kolejną audycję opracowaną na podstawie bogatych archiwów redakcji polskiej RFI. Zaczynamy od dziennika, a to najważniejsze wydarzenia w skrócie. Seria 7 eksplozji w pociągach podmiejskich w Mumbai, finansowej i przemysłowej stolicy Indii. Dlaczego Zinedine Zidane wyszedł z nerwów i zachował się niesportowo podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej? Przegląd spekulacji w prasie światowej. Izrael kontynuuje swą ofensywę w strefie Gazy. Wizyta amerykańskiego sekretarza obrony Donalda Rumsfelda w Afganistanie. Zacięte walki w stolicy Somalii i Mogadiszu. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W Mumbai, finansowej i przemysłowej stolicy Indii, nastąpiła seria 7 eksplozji w odstępach kilkunastominutowych. Według rzecznika policji eksplozje nastąpiły w pociągach podmiejskich i na dworcach. Jedna z eksplozji była tak silna, że dosłownie rozsadziła wagon kolejki dojazdowej. Seria eksplozji wygląda na zorganizowane i skoordynowane bombowe akcje terrorystyczne. Według najnowszych informacji wybuchło 7 bomb w pociągach, jak wspomniałem, przed chwilą podmiejskich oraz na dworcach w Mumbai w godzinach szczytu. Zginęło co najmniej 100 osób, jest wielu rannych. Co chwilę agencje podają coraz większą liczbę ofiar. Eksplozje nastąpiły w pociągach w peryferyjnych dzielnicach Mumbai, Khar, Santa Cruz i Mahim. FIFA, czyli Międzynarodowa Federacja Piłkarska, wszczęła postępowanie dyscyplinarne w sprawie zachowania Zinedina Zidana podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Berlinie. Raymond Domenech nadal będzie trenował ekipę narodową. Dlaczego tak spokojny i opanowany Zizou zachował się niesportowo? Mnożą się spekulacje. Marek Brzeziński.
Dla prasy zagranicznej Zinedine Zidane, uderzając bykiem Marco Materazziego, sam upadł na głowę. Gazety na całym świecie niemal jednym głosem chłoszczą Zizou za jego gest, który w niektórych komentarzach jest ważniejszym wydarzeniem od samego przebiegu meczu. Bulwarowy brytyjski The Sun, który nie przebiera w rzadko drukowanych na jego łamach słowach, bo to dziennik dla tych, którzy nie potrafią czytać, pisze, że w jednej chwili Zidane spadł z piedestału geniusza do roli prostackiego chama. Jedna z najlepszych gazet na świecie, londyński Times, uważa, że chwila szaleństwa Zizou kosztowała Francję bardzo drogo. Lewicowy Guardian, który wcześniej pisał, że Materazzi nazwał Zidana brudnym terrorystą muzułmańskim, uważa, że jedna z największych karier piłkarskich kończy się hańbą. Podobnie pisze konserwatywny Daily Telegraph, a lewicujący Independent jest zdania, że obelgi ze strony Włocha musiały dotyczyć algierskiego pochodzenia Zidane i Kabylii. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że Zidane w jednej chwili zniszczył swoją aureolę świętego. Niemiecki dziennik dodaje, że to Zizou jest odpowiedzialny za najbrudniejszą kartę niemieckiego mundialu. Naszego mundialu, wykrzykuje gazeta. Berliner Zeitung uważa, że francuska gwiazda pokazała, że jest jak dr Jekyll, Mr. Hyde, że ma dwa oblicza. Hiszpański El País stawia retoryczne pytanie. Zidane, co się działo w twojej głowie? A słynne hiszpańskie gazety sportowe AS i Marca proszą, aby przekonał je, że to nie był Zidane. Portugalska Bola ogranicza się do powtarzania retorycznego pytania. Dlaczego? Dlaczego? Holenderski Del Volkskrant odpowiada na to, że w głowie Zidana w tym momencie musiało nastąpić krótkie spięcie. Grecki dziennik Ethnos ocenia w sposób zgodny z tradycją greckiej tragedii gest Zidana jako harakiri francuskiej reprezentacji. Duński Politiken, podobnie jak cała prasa skandynawska, uważa, że Zidane zdradził reprezentację Francji. Senegalski Le Quotidien przypomina, że już w czasie Euro 2000 Zizou zachował się w skandaliczny sposób. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej uważają, że nie ma przebaczenia. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich są zdania, że Zidane rozbił w pył marzenie Francuzów o Mistrzostwie Świata. Werpa piszą, że przekreślił wszystko, czego dotąd dokonał. Nowości Pekinu zgodnie z konfucjańską tradycją stwierdzają, iż król futbolu pokazał, że jest aniołem i demonem zarazem. A tylko prasa rosyjska zadaje sobie pytanie, co takiego powiedział Materazzi, bo japoński Tokio Shimbun uważa z angielską flegmą, iż można odnieść wrażenie, że Materazzi jednak obraził Zidana. A Le Parisien przynosi dzisiaj wyniki ankiety. 78% Francuzów uważa Zidana za najlepszego gracza mundialu, 52% rozumie, że zareagował na prowokację, co szósty ankietowany wybacza mu. Kochamy cię, Zizou, stwierdza Le Parisien.
Mówi Paryż RFI, Izrael będzie kontynuować operacje wojskowe w strefie Gazy, zapowiedziała jerozolimska wojskowa rozgłośnia radiowa. W razie potrzeby akcja zostanie też zasadniczo rozszerzona. Rozgłośnia powołała się na decyzje, które zapadły w poniedziałek w toku konsultacji przeprowadzonych przez premiera Ehuda Olmerta z szefem resortu obrony Amirem Perecem. W wyniku ataków armii izraelskiej w strefie Gazy zginął we wtorek kolejny aktywista islamski, a wielu odniosło rany. Premier Autonomii Palestyńskiej wezwał Izrael do zaprzestania działań zbrojnych i dodał, że uwolnienie kaprala Gilada Shalita jest dla Izraela jedynie pretekstem, gdyż planował on atak na Hamas od wielu miesięcy. Mówi Paryż RFI.
Amerykański sekretarz do spraw obrony Donald Rumsfeld złożył dziś krótką wizytę w Kabulu, gdzie spotkał się z prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem. Podczas wspólnej konferencji prasowej Rumsfeld wezwał Europę do wypracowania planu walki z handlem narkotykami pochodzącymi z Afganistanu. Kraj ten jest największym producentem opium na świecie i dostarcza 90% heroiny na rynek europejski. Dochody z handlu narkotykami stanowią połowę afgańskiego PKB. Ale wpadają w ręce mafii, talibów, przywódców plemiennych, a nie do skarbu państwa. Według słów Donalda Rumsfelda, Europa może pomóc władzom Afganistanu w restrukturyzacji afgańskiego rolnictwa, przygotowując całościowy plan, który pomoże też ograniczyć spożycie narkotyków na jej własnym terytorium. Szef afgańskiej dyplomacji Dotfars Panta położył ze swej strony nacisk na walkę z terroryzmem podczas spotkania w Brukseli z Komisją Parlamentu Europejskiego do spraw zagranicznych. Minister wezwał Unię Europejską, aby wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi podjęła działalność przeciwko krajom, które goszczą u siebie terrorystów. Nie wystarczy zwalczać objawów terroryzmu w Afganistanie. Trzeba zabrać się za źródła finansowania, ośrodki szkoleniowe i ideologiczne, które znajdują się poza granicami Afganistanu, powiedział szef afgańskiej dyplomacji do europosłów w Brukseli.
Mówi Paryż RFI. Parlament iracki wezwał ministra obrony i ministra spraw wewnętrznych do złożenia wyjaśnień w związku z falą terroru bez precedensu, którą przeżywa obecnie Bagdad. Od 3 dni dochodzi w Bagdadzie do ataków terrorystycznych na tle wyznaniowym, które kosztowały życie setki ludzi. We wtorek zostało zamordowanych w Bagdadzie kolejnych 10 szyitów podczas jazdy autobusem. Jechali oni mikrobusem do Nadżadu na obrzędy pogrzebowe. Napastnicy zatrzymali pojazd i zastrzelili wszystkich pasażerów. W centrum Bagdadu zginęło we wtorek kolejnych 5 osób, a 10 odniosło rany w wyniku podwójnego zamachu terrorystycznego dokonanego za pomocą samochodów pułapek na restauracje usytuowane w pobliżu najbardziej strzeżonej tzw. zielonej strefy. Jak dowiedziała się informacyjna agencja radiowa, polscy oficerowie wywiadu zatrzymali w Iraku terrorystę podejrzanego o dokonanie zamachu, w którym zginęli dziennikarz Telewizji Polskiej Waldemar Milewicz i operator Munir Bumrane. Schwytany 38-letni Salah Kabas podejrzewany jest również o udział w porwaniu Polki Teresy Borcz oraz niedawnym porwaniu i zabójstwie 2 amerykańskich żołnierzy w rejonie miasta Mahmudia. Akcję przeprowadzono razem z irackimi służbami bezpieczeństwa. Po schwytaniu Kabas oferował 100 tysięcy dolarów łapówki za wypuszczenie na wolność. W czasie transportowania terrorysty w pobliżu konwoju wybuchła bomba. Zginął 1 funkcjonariusz, a 3 zostało rannych. Terrorysta, były członek partii Baas, po upadku reżimu Saddama Husajna stworzył kilkuosobową grupę terrorystyczną związaną z Al-Kaidą, która działała na południu od Bagdadu. Grupa dokonywała napadów i zamachów bombowych na konwoje i pojazdy poruszające się po drodze z Al-Halihili do Bagdadu, a także dokonywała porwań i zabójstw kupców arabskich i cudzoziemskich. Salah Kabas był poszukiwany listem gończym. Mówi Paryż RFI.
Kolejny etap negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego nie przyniósł, jak się wydaje, żadnych wyników. Irański negocjator Ali Larijani i wysoki przedstawiciel do spraw unijnej polityki zagranicznej Javier Solana przeprowadzili wprawdzie w Brukseli długą rozmowę, ale z ich wypowiedzi podczas konferencji prasowej nie wynika, by poczyniono jakiekolwiek postępy. Przeciwnie, przedstawiciel Teheranu oznajmił, że przed negocjatorami jest jeszcze długa droga i że należy być być dokładnym i cierpliwym. Javier Solana ograniczył się do zapowiedzi, że dokona analizy sytuacji podczas środowego spotkania w Paryżu z ministrami spraw zagranicznych 6 państw, które przedstawiły Iranowi wspólną ofertę. Są to Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny. Jeśli wierzyć najnowszej wypowiedzi prezydenta Mahmuda Ahmadinejada, Iran nie ustąpi ani o jotę w swych prawach do pełnej eksploatacji uranu. Wypowiedź ta spowodowała natychmiastową zwyżkę cen ropy naftowej na rynkach w Londynie i w Nowym Jorku.
Mówi Paryż RFI, co najmniej 140 osób zginęło w ciągu 2 dni wal, które ogarnęły stolicę Somalii, Mogadiszu. Islamiści przejęli władzę w Mogadiszu od lokalnych watażków na początku czerwca po 3-miesięcznych walkach. Po podpisanym rozejmie jedynym watażką posiadającym jeszcze wpływ w Mogadiszu pozostał KDIP. Żołnierze złamali porozumienie, zaatakowali jego milicję w niedzielę. Do tego czasu miasto zostało podzielone między rywalizujące ze sobą klany, zawierające tymczasowe sojusze i dysponujące właściwie nieograniczoną władzą na kontrolowanych przez siebie obszarach. Mówi Paryż RFI, około 40 tysięcy muzułmanów uczestniczyło we wtorek w Srebrenicy w uroczystości z okazji 11. rocznicy masakry popełnionej w tym mieście przez Serbów bośniackich. Milicja serbska zamordowała w roku 1995 około 8 tysięcy ludzi. To była największa masakra w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. W uroczystościach wzięła udział pani prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw byłej Jugosławii w Hadze, Carla Del Ponte. Do tej pory Międzynarodowy Trybunał Karny skazał 6 osób odpowiedzialnych za masakrę. Przywódcy Serbów bośniackich Ratko Mladić i Radovan Karadzic nadal przebywają na wolności. Mówi Paryż RFI.
Europejsko-afrykańska konferencja na temat migracji i rozwoju zakończyła się w Rabacie przyjęciem 62-punktowego planu działania w 2 głównych dziedzinach. Jako pierwszą wymienia się walkę z biedą i poparcie dla rozwoju gospodarczego krajów, z których pochodzą emigranci. Druga dziedzina to walka z nielegalną emigracją z Afryki do krajów europejskich. Ministrowie spraw zagranicznych i wewnętrznych 30 krajów europejskich i 27 afrykańskich postanowili wdrożyć politykę partnerstwa. Oznacza to koordynowanie działań między krajami afrykańskimi, z których pochodzą emigranci, krajami docelowymi w Europie i krajami, przez które przebiega tranzyt migracji, jak Hiszpania i Malta. Współpraca dotyczyć ma z jednej strony nadzoru granic i dróg morskich, a z drugiej realizacji projektów w zakresie rolnictwa, turystyki, rzemiosła, rybołówstwa itd., które dostarczą pracy młodym Afrykańczykom. Mowa także o projektach edukacyjnych i o walce z siatkami zbijającymi pieniądze na nielegalnej emigracji. Plan ten istnieje na razie na papierze, nie wiadomo jeszcze jak będzie wdrażany, ale konferencja w stolicy Maroka jest pierwszym krokiem dokonanym wspólnie przez Afrykę i Europę. Pierwszym, ale nie ostatnim. Druga konferencja euroafrykańska na temat migracji odbędzie się w końcu roku 2006.
Mówi Paryż RFI, nowym rzecznikiem Watykanu jest ksiądz Federico Lombardi. Ksiądz Lombardi jest jezuitą, dotychczasowym dyrektorem Radia Watykańskiego i Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego. Według włoskiej agencji ANSA nominacja ma zostać ogłoszona albo dzisiaj, albo jutro w południe. Zgodnie z zapowiedziami, Jakin Novello-Vars, dotychczasowy rzecznik Stolicy Apostolskiej, ustępuje ze stanowiska po sobotnio-niedzielnej pielgrzymce papieża do Walencji. Mówi Paryż RFI, 9. etap Tour de France wygrał Hiszpan Oscar Freire z drużyny Rabobank. Ukrainiec Sergiej Hoczar nadal utrzymał żółtą koszulkę lidera. Etap o długości 169,5 km prowadził z Bordeaux do Dex. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Marek Brzeziński.
Temat Zinedina Zidana nie schodzi z pierwszych stron gazet, bo wiadomo, że dotyczy nie tylko mistrza driblingu, ale i człowieka, który miał być dla wielu, przede wszystkim dla młodzieży, przykładem, wzorcem do naśladowania, drogowskazem pokazującym jak i którędy iść, by będąc we Francji synem ubogich imigrantów o oliwkowej twarzy zajść na szczyty światowej popularności. Wrócimy do tego w dalszej części naszego przeglądu, bo okazuje się, że dzisiaj na pierwszych stronach gazet Zizu rywalizuje nie kto inny jak prezydent Rosji Władimir Putin. Powrót Wielkiej Rosji, pisze gospodarczy dziennik La Tribune, który ogłasza, jak to ujmuje moskiewski korespondent tej gazety, z góry zaprogramowany powrót Rosji na Ukrainę. Putin umacnia swoją władzę imperialną w Rosji, stwierdza centroprawicowe Le Figaro. Na 5 dni przed rozpoczęciem spotkania na szczycie Grupy 8 w Petersburgu Putinowi udała się niebywała sztuczka propagandowa. Wyeliminował szefa separatystów czeczeńskich Szamila Basajewa. Dla Moskwy był to terrorysta numer 1. W Czeczeniu uchodził za bohatera walki o niepodległość. Le Figaro podkreśla, że z jednej strony Basajew był bezwzględnym i okrutnym przywódcą, coraz bardziej zbliżającym się do radykalnego islamu, nie cofającym się przed niczym, byle tylko dopiec Moskwie. Z drugiej strony nie mógł Putin marzyć o lepszej propagandowej karcie na 5 dni przed spotkaniem z przywódcą światowej krucjaty przeciwko terroryzmowi, z prezydentem George'em W. Bushem. Moskwa na kilka dni przed szczytem Grupy 8 nasila represje wobec opozycji, przede wszystkim przeciwko zawsze obecnym na tego typu imprezach przeciwnikom globalizacji, jak i przeciwko obrońcom praw człowieka, którzy chcieliby przy okazji zjazdu głów najbardziej rozwiniętych państw świata przypomnieć, że w Rosji prawa obywatelskie są nagminnie gwałcone, również w Czeczenii. Bo rozprawianie się z terrorystami to jedno, a dręczenie i mordowanie ludności cywilnej to drugie. I z tym pierwszym nie ma nic wspólnego. Rosja i jej car, jak pisze Le Figaro, przeprowadzają operację Tama, aresztując uczestników tradycyjnie organizowanej na marginesie szczytu 8. Kreml zezwolił, aby forum odbyło się na stadionie miejscowego Zenita Petersburg, ale zabronił defilowania po ulicach miasta. Operacja Tama to woda na młyn dla tych wszystkich, którzy krytykują Rosję Putina za łamanie praw człowieka, w tym dla prezydenta George'a W. Busha. Ponoć Bush Junior ma w czasie spotkania w cztery oczy z Putinem poruszyć tę sprawę. Pisze Le Figaro, na łamach którego znajdujemy także w kontekście szczytu Grupy 8 komentarz przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, patrzącego na spotkanie w Petersburgu pod kątem europejskich potrzeb energetycznych. Jego zdaniem misją Grupy 8 jest zapewnienie stałego i pewnego rynku energetycznego. W roku 2030 zasoby paliwowe Europy w 70% będą zależały od dostaw z zewnątrz. Zdaniem Barroso, który także wybiera się do Petersburga, mając u boku premiera Finlandii Vanhanena, przywódcy najbardziej rozwiniętych państw świata i Rosji będą mieli okazję, aby osobiście wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość światowego rynku energetycznego. I powinni wziąć, ale biorąc pod uwagę szantaże Rosji wobec Ukrainy, można mieć wątpliwości. Niemniej są to już wątpliwości autora dzisiejszego przeglądu prasy. Chociaż i gospodarcza gazeta La Tribune nie umieszkała przypomnieć tego, co Gazprom wyprawiał jeszcze nie tak dawno pod adresem Ukrainy. La Tribune stwierdza, że Europa chciałaby wreszcie widzieć Rosję składającą podpis pod kartą dotyczącą energetyki. Jest to propozycja Unii Europejskiej, której chodzi o to, aby śliskiemu jak piskorz Gazpromowi, za którym stoi państwo rosyjskie, spętać nieco ręce prawnymi zobowiązaniami i zapewnić większe bezpieczeństwo jurysdykcyjne zagranicznym przedsiębiorstwom inwestującym w rosyjskiej energetyce. Rosja zdecydowanie odrzuca pomysł podpisania karty, bo wiadomo, że chce być wolna, niezależna i postępować według swojego widzimisię. Nikt bowiem nie ma złudzeń co do tego, że dla Kremla gaz to moneta przetargowa, dzięki której Rosja może dyktować warunki i zapewnić sobie wymarzoną hegemonię gospodarczą i polityczną, przede wszystkim w tych częściach świata, które uważa za swoje strefy wpływów. Rosja chce nie tylko być monopolistą w dziedzinie dostaw, ale także stopniowo przejmować dystrybucję, tak jak już to się dzieje w Niemczech. Wkrótce będzie to miało miejsce we Włoszech. To strategia polityki Kremla, która będzie miała ogromny wpływ na uzależnioną energetycznie od Rosji Europę Zachodnią, Środkową i Wschodnią. O tym, że przerwy w dostawach gazu są bardziej bolesne, odczuwalne od przerw w dostawach ropy naftowej, przypomina na łamach La Tribune Julia Timoszenko, która stwierdza, że dostosowanie cen gazu do sytuacji na rynku energetycznym jest absolutnie słuszne, tyle tylko, że Gazprom i jego prezes, a to i w jednej osobie również członek gabinetu Putina, dyktują ceny wobec sąsiadów w zależności nie od rynku, ale od tego, jakie stosunki łączą te państwa z Moskwą. A to tymczasem Rosja, zgodnie z wcześniej opracowanym planem, powraca do Kijowa, stwierdza moskiewski korespondent francuskiej gazety i wskazuje na prorosyjsko nastawionego Wiktora Janukowicza jako na kandydata na przyszłego premiera. Rosyjska ośmiornica cofnęła się z sykiem na widok pomarańczowej rewolucji, ale gdy ta się skurczyła, znów wyciągnęła swoje macki w stronę Kijowa. Le Monde przy okazji szczytu Grupy 8 zauważa, że początkowo była to piątka, potem szóstka, dalej siódemka, a teraz mówi się o 8. Można odnieść wrażenie, stwierdza Le Monde, że zapomniano o tym, iż miały to być nie tylko państwa najbardziej rozwinięte pod względem gospodarczym, ale i o ugruntowanej demokracji. Tymczasem Rosja jest organizatorem szczytu Grupy 8 w chwili, gdy jak na dłoni widać, że Kreml zrobił w tył zwrot i pędzi w stronę władzy autorytarnej, stwierdza Le Monde. Mocarstwowe zapędy i ambicje nie są tylko rosyjską specjalnością. Taki sen śnią także komunistyczne Chiny. Lewicowa Liberation pisze o tym, jak Pekin, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich, obraca w perzynę stare dzielnice miasta i w bezpardonowy sposób wyrzuca stamtąd mieszkańców. Ludzie na bruk, bo idą igrzyska, których potrzebuje gospodarka i propaganda komunistycznych Chin. Igrzyska olimpijskie w Pekinie będą wątpliwym świętem sportowym. A skoro o sporcie mowa, to odnotujmy, że bulwarowe François, powołując się na swojego londyńskiego korespondenta, stwierdza, że Marco Materazzi, którego nazywa hańbą włoskiego futbolu, miałby powiedzieć Zidanowi, że jego matka jest córką dziwki, która była terrorystką. Zizou obiecał, że powie, co sprowokowało go do zachowania, które zbulwersowało cały świat, ale nie panią Claire Carrière, psychiatrę i lekarza sportowego. Na łamach Louis Parisiena stwierdza, że zachowanie Zidana nie nosi żadnych cech szaleństwa. Zizou jest piłkarzem z krwi i kości, który rozbił w puch iluzję otaczającą piłkę nożną. Udowodnił, że jest człowiekiem, teraz cała Francja powinna prosić go o przebaczenie, że domagała się od niego, aby był rycerzem bez skazy. On udowodnił, że może reagować nie jak pomnik z Mosiądzu, ale jak żywa istota ludzka. Chapeau, Monsieur Zidane, powiada pani psychiatra w rozmowie publikowanej przez Le Parisien. No cóż, psychoanaliza wszystko może.
To był przegląd prasy Marka Brzezińskiego. Co nowego w Unii Europejskiej? Sylwia Gibbs.
Pierwszy spośród 10 krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004, wejdzie 1 stycznia 2007 do strefy euro. Tym krajem jest Słowenia. Ministrowie finansów 12 krajów strefy euro zatwierdzili dziś w Brukseli decyzję Komisji Europejskiej o przyjęciu Słowenii do wspólnej strefy walutowej. Jak już podawaliśmy w dzienniku, 30 krajów europejskich i 27 afrykańskich przyjęło dziś wspólny plan działania na rzecz rozwoju i przeciwko nielegalnej emigracji. O debacie na ten sam temat w Parlamencie Europejskim mówi posłanka Grupy Europejskiej Partii Ludowej, członkini Komisji do Spraw Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Barbara Kudrycka.
Próbujemy wypracować najlepsze sposoby rozwiązania problemów z tym związane, ponieważ jest część państw, których ta emigracja, ten problem dotyczy bardzo mocno. To są przede wszystkim bogate państwa lub te, które mają granice zewnętrzne, państwa śródziemnomorskie, Hiszpania, Malta, gdzie jest tak duży napływ emigrantów, iż trudno sobie z tym poradzić. Zresztą później część tych emigrantów trafia do Niemiec czy też do Francji. Poszukujemy tutaj pewnego rozwiązania. Przede wszystkim chcemy, aby była wspólna polityka emigracyjna i realizujemy to nie tylko poprzez tworzenie przepisów prawnych omawiających pewne wspólne reguły zachowań wobec uchodźców, osób, które zabiegają o azyl, czy też osób, które są emigrantami i mają być integrowane w danym społeczeństwie. Dobrze jest, ponieważ w tej chwili pracujemy nad przyjęciem czterech funduszy i przyznam, że poza Funduszem na rzecz uchodźców i Funduszem na rzecz granic, wzmacniania granic zewnętrznych, również Fundusz Powrotów i Fundusz Integracji Emigrantów jest przewidziany, więc będą również fundusze przekazywane przez wspólnotę dla poszczególnych państw do radzenia sobie z tym problemem. Również są prace na temat tego, aby prowadzić dobre statystyki, ilu emigrantów napływa do poszczególnych krajów, po to między innymi, aby móc dzielić sprawiedliwie te pieniądze. Sądzę, że ten problem może z biegiem czasu poprzez określone normy, reguły integracji, nie wiem, warunek znajomości języka, który można dać osobie przyjezdnej do tego, aby została legalnym emigrantem. Problem, z którym Unia w tej chwili próbuje się zmierzyć, to jest to, aby rozdzielić emigrację legalną od tej emigracji, która jest, powiedzmy, nielegalna i która nie daje podstaw do przekształcenia jej w legalną. Wtedy mogą być stosowane podobne procedury związane z powrotami danych uchodźców czy też emigrantów. I tutaj znów mamy też ciekawe instytucje, ponieważ zaczęliśmy dużo większą wagę przykładać do powrotów dobrowolnych, a więc nie przymusowego, zapewnienia przymusowego powrotu uchodźcy, tylko do zasugerowania powrotu dobrowolnego z oczywiście pokryciem kosztów na ten powrót, etc. Czyli są pewne nowe instytucje, które chcemy wprowadzić we wspólnocie, tak żeby były w zbliżony sposób stosowane we wszystkich krajach europejskich, ale nie sądzę, że tak diametralnie zmieni się sytuacja w tych krajach, które mają do czynienia z tymi wielkimi falami emigracji. Może spowodować jedynie to, że pewna fala emigrantów będzie napływać też ze wschodu do nowych krajów, które tak jak Polska, Łotwa, Litwa, zresztą kraje bałtyckie przeżywają obecnie szalony, szybki wzrost gospodarczy. I to powodować może, że mogą stać się krajami docelowymi dla emigrantów, a nie tranzytowymi. Dotychczas duża część emigrantów traktowała Polskę jako kraj przejezdny tylko po to, by dotrzeć do Niemiec czy też Francji. Wydaje się, że postęp gospodarczy w tych krajach spowoduje, że duża część emigrantów będzie chciała zostać.
Słyszeliście Państwo wypowiedź pani Barbary Kudryckiej, członkini Komisji do Spraw Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Parlamencie Europejskim. Mówi Paryż RF i opowiem teraz Państwu o książce, którą warto jeszcze raz przeczytać. Minęło 10 lat od ukazania się książki Alena Filkenkota Ludzkość utracona, esej o XX wieku. Znaczenie tego eseju rośnie. Warto go przeczytać raz jeszcze. W tytule pogłos raju utraconego Miltona, ale nie tylko. Filkenkot sformułował raz jeszcze pytania klasyczne. Dlaczego w imię ludzkości i rozumu w XX stuleciu dokonano i nadal się dokonuje masowych zbrodni? Dlaczego milionom osób zabiera się godność? Dlaczego reżimy totalitarne narodziły się z rozumu oświeconych z tęsknoty do ludzkości uniwersalnej? Pytania rozumne, lecz odpowiedzi na szczęście szalone. Nie spodobają się w paryskich salonach i kawiarniach i się nie spodobały, jak wiemy. Alain Filkenkot twierdzi bowiem, że wiek XX nie wyróżniał się szczególną nieludzkością. Z pewnego punktu widzenia wszystkie stulecia, jeśli im lepiej się przyjrzeć, okazywały się nieludzkie i każde dołożyło swą cegiełkę do wieży powszechnej nikczemności wymieszanej z okrucieństwem. XX stulecie charakteryzuje upadek idei uniwersalnej ludzkości. Francuz przytoczył opinię Chestertona, który powiadał, że szalonym nie jest ten, kto stracił rozum, ale ten, kto stracił wszystko oprócz rozumu. Czyżby u schyłku XX wieku ujawniło się to szaleństwo w nowej szacie i towarzyszy wiekowi XXI? Czy zdrada rozumu i przekształcenie się oświeconych idei w totalitarne zarozumiałości, a potem rozpad totalitaryzmów wywołał lęk przed wszelakim rozumowaniem? Kant ujawnił sprzeczność pomiędzy ideą postępu i ludzką godnością. W idei postępu tkwiło niewyrażone do końca, ale dające się wyczuć założenie, że postęp wymaga urawniłowki. Jeśli doskonali się ludzkość, a nie człowiek poszczególny, to znaczy, że wszyscy muszą w końcu wyglądać, myśleć i zachowywać się jednakowo, w domyśle przeciętnie i przede wszystkim służyć. Służyć celowi, który ich wszystkich przekracza, a którym jest powszechne i bezwzględnie rozumne szczęście całej i nieuchwytnej jak nieboskłon ludzkości. Kant udowodnił, że idea postępu podważa ludzką godność, ponieważ zakłada, że człowiek jest środkiem do czegoś, a nie celem. Ludzkość staje się instrumentem, na którym wygrywają skoczne pieśni mordercy przebrani w Hito Napolina. Ta sprzeczność dręczyła naszych romantyków, którzy próbowali jakoś się z niej wywikłać. Dokonywali karkołomnych wol, gdy w końcu załamać ręce albo złamać pióro w rozpaczy. Wychodziło bowiem na jaw, że jeśli się marzy o postępie całej ludzkości, albo przynajmniej o wydoskonaleniu jakiegoś narodu, to zawsze się kogoś poszczególnego przy okazji skrzywdzi, zgwałci, okradnie, zabije, sponiewiera. Sprzeczność pomiędzy postępem i jednostką wybuchła na dobre wraz z I wojną światową. Ale sama idea postępu nie umarła, twierdzi Alain Filcancourt, lecz zaczęła się degenerować i gnić. No bo jak to? Skoro postęp się postępuje, ale nie postępuje jak trzeba, to widocznie coś za tym się kryje, za tym stoi jakiś wróg, którego trzeba wytropić i zniszczyć. Dlaczego racjonalne masakry trwają nadal? Z lekcji totalitaryzmów Legion Humanistów i Polityków wyciągnął wnioski, że skoro nie można zwalczyć zła, bo złu zabrakło wyraźnego oblicza, pozostaje działalność humanitarna. Skoro do totalitaryzmów doprowadziły nacjonalizmy, to pokój zapewni kosmopolityzm. Oto recepta. Dostarczać lekarstw, ryżu, mąki pod czujnym okiem telewizyjnych kamer i zlikwidować granice. Telefon komórkowy, internet zapewni czystość sumienia i zwycięży zarazę niczym prezerwatywa AIDS, czyli SIDA. Ale Filcancourt przypomniał, że działalność humanitarna potrzebuje krwi, a pomoc nadciąga dopiero wtedy, gdy krwi odpowiednio wiele popłynie, bo lepiej dmuchać na zimne, niż angażować się w akcje, na których humanitaryści mogliby się sparzyć, jak na dawniejszych ideach postępu i wiary w ludzkość. Cytowany przez Filcancourta Jacques Derrida wykazał, że nazwa Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich tworzyła najbardziej zuchwały w dziejach zamach na ideał ludzkości i zniesionych granic. Nawet imię własne z nazwy państwa wywietrzała. W tej nazwie ideał postępu sięgnął bruku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mówi Paryż RFI i zapraszamy na kolejną kronikę internetową Anny Bernhardt.
W ubiegłym tygodniu zapowiadaliśmy wizytę rosyjskiego prezydenta w wirtualnej przestrzeni. Władimir Putin zjawił się na tym spotkaniu i odpowiadał na zgłoszone wcześniej przez internautów pytania. Tematy były mniej i bardziej poważne, a cała impreza cieszyła się dosyć dużym powodzeniem. Świadczy o tym chociażby liczba zadanych pytań – 160 tysięcy. Na pierwszym miejscu wśród kwestii poruszanych przez Rosjan, a także zagranicznych internautów wysunęło się pytanie, dlaczego prezydent pocałował w brzuch 5-letniego chłopca. Niedawno przechodząc obok turystów na Kremlu, Putin kucnął przed chłopczykiem i zapytał go o imię, a kiedy ten odpowiedział Nikita, prezydent podniósł mu koszulkę i pocałował w brzuch. Potem poklepał go po głowie i odszedł. Scenę tę pokazał kanał pierwszy telewizji rosyjskiej, a potem światowe media i zaczęto komentować gesty kremlowskiego przywódcy. Kiedy więc poinformowano o konferencji prasowej i możliwości zadawania pytań, temat Nikity szybko zajął pierwsze miejsce, dopiero w ostatniej chwili ustępując pytaniu, czy Federacja Rosyjska zamierza używać do obrony swoich granic ogromnych, bojowych, człekokształtnych robotów. Podczas wirtualnej konferencji prezydent Putin odpowiedział, że pocałował Nikitę z sympatii. Wydawał mi się bardzo samodzielny, bardzo poważny, a jednocześnie był bezbronnym, bardzo miłym chłopcem. Powiem szczerze, po prostu poczułem, że mam ochotę uściskać go jak kociaka. Nic za tym nie stoi, zastrzegł się szef Kremla. Prezydent Putin odpowiedział tylko na niektóre pytania, które można było zgłaszać wcześniej za pomocą strony internetowej BBC i portalu Yandex, gdzie odbywała się ta konferencja wirtualna trwająca ponad 2 godziny. Można ją było śledzić na żywo w internecie. Google uruchomił właśnie nowy system płatności, który wbrew wcześniejszym domysłom nie będzie się nazywał GPay i wcale nie będzie produktem podobnym do PayPal. Z Google Checkout, bo tak się ten produkt nazywa, będą mogli korzystać operatorzy stron internetowych, którzy dodadzą go do swojej strony jako alternatywę dla innych metod płatności. Klienci posiadający konto Google będą mogli wprowadzić do Google Checkout informacje potrzebne do sfinalizowania transakcji i potem wygodnie dokonywać zakupów jednym kliknięciem, bez potrzeby wielokrotnego wypełniania formularzy. Sprzedawcy za wykorzystanie Google Checkout zapłacą od każdej transakcji 20 centów plus 2,2% wartości zakupu. Jak podają przedstawiciele Google, jest to opłata o 1% niższa niż te, jakich żądają operatorzy kart kredytowych. Nowa usługa Google będzie dostępna na razie jedynie w USA. Zdaniem specjalistów system może odnieść sukces, bo wielu kupujących rezygnuje z zakupu na etapie rejestracji w sklepie lub wypełniania formularzy. Usługi upraszczające zakupy online wydają się więc dobrym pomysłem, a jednocześnie przynoszącym spore zyski pomysłodawcom. Firma eBay, która jest właścicielem najpopularniejszego dotychczas systemu płatności w internecie, systemu PayPal, na wieść o nowej inicjatywie Google straciła 5% wartości swych akcji na giełdzie nowojorskiej. W Centrum Pompidou zwiedzający mogą się podłączać do sieci za darmo. Trzeba tylko przyjść ze swoim laptopem wyposażonym w Wi-Fi i spokojnie usiąść, myszkując w wirtualnej przestrzeni. Okres podłączenia jest jednak ograniczony do 1,5 godziny. A na zakończenie przypominam jeden adres, o którym już więcej tutaj mówiliśmy. Jest to pocketvox.com, gdzie przed podróżą do wielkich stolic, ważnych historycznie czy ciekawych miast, można się zaopatrzyć w prywatny przewodnik dźwiękowy. Wystarczy ściągnąć odpowiedni plik za niewielką opłatą oczywiście. Przyjemnej podróży ze słuchawkami na uszach.
Mówi Paryż RFI, a teraz kolejna audycja z naszych bogatych i niezwykle interesujących zapasów ze zbiorów archiwalnych redakcji polskiej RFI. Piotr Osochowicz opowiada o słodkiej Francji.
Oblicza Francji. Audycja w opracowaniu Piotra Rosochowicza. Życie seksualne we Francji to oczywiście temat rzeka. Ostatnio nieco bliżej przyjrzał się temu zjawisku tygodnik L'Evénement du Jeudi, przeprowadzając zakrojony na szeroką skalę sondaż francuskiej opinii publicznej. Na temat, w jaki sposób Francuzi uprawiają miłość, przepytano ponad 20 tysięcy osób, które zechciały w tym sondażu odpowiedzieć na pytania ankieterów. Ankieta ta tak obszerna i różnorodna, jeśli chodzi o ilość osób ankietowanych i o rozmaitość zadawanych pytań, przeprowadzona została we Francji po raz pierwszy od 20 lat, a przy jej finansowaniu w znacznej mierze pomogła Krajowa Agencja Badań nad AIDS. Co dziwne, dopiero właśnie pojawienie się tej choroby, jak piszą dziennikarze w tygodniku, popchnęło niejako naukowców i polityków w kierunku dowiedzenia się, co właściwie francuska opinia publiczna wie i jak zachowuje się wobec życia seksualnego. Obserwowany obecnie pejzaż życia seksualnego Francuzów znacznie zmienił się, co wynika z ankiety, właśnie w wyniku pojawienia się wirusa HIV. A walka z AIDS stanowi jedno z podstawowych zadań, nawet politycznych, nie mówiąc już o resorcie zdrowia oczywiście. 20 lat temu przeprowadzony wtedy sondaż mówił o zachowaniach seksualnych Francuzów po rewolucji z maja 68 roku. Ówcześniejsza młodzież buntowała się przeciwko wszelkim tabu, i to zarówno tym dotyczącym wojny, jak i tabu dotyczącym uprawiania miłości. Nie trzeba chyba przypominać słynnego powiedzenia Make Love, Not War, które stało się wówczas hasłem przewodnim wszystkich hipisów, początkiem zdecydowanego pojawienia się na arenach feministek i homoseksualistów. I to właśnie wtedy z wyników tej pierwszej dużej ankiety na skalę krajową Francuzi dowiedzieli się na przykład, że przeciętny wiek pierwszych stosunków seksualnych waha się w przypadku dziewczyn wokół 20 lat, a w przypadku chłopców 19. O 3 lata wcześniej niż na początku XX wieku. 20 lat później wyniki są jeszcze bardziej ciekawe. Dziewczyny na przykład odbywają pierwszy stosunek, w większości przypadków oczywiście już zabezpieczone jeszcze przed tym stosunkiem. Wiedzą, że od tego można zajść w ciążę i po prostu stosują pigułki antykoncepcyjne. W wieku 30 lat 9 kobiet na 10 stosuje ten środek antykoncepcyjny. Coraz częściej spotyka się młode pary, które żyją ze sobą przed ślubem, który zawierają albo nie. Nie wiedzieć dlaczego, po polsku nazywa się to nieco pejoratywnie, życie na kocią łapę. Zmieniła się zupełnie koncepcja bycia razem. Najpierw para jest po prostu ze sobą razem jako chłopak i dziewczyna. Potem, jeśli wszystko układa się dobrze, zamieszkują razem. Potem razem podejmują decyzję o posiadaniu dziecka i myślą wtedy, albo i nie, o ożenku. Szczęście ma zawsze niezmiennie wymiar podwójny. Znajduje się w życiu we dwoje. Ale dzisiaj młodzież i młodzi dorośli ludzie są znacznie lepiej przygotowani do niepowodzeń takiego życia we dwoje. Ciągle próbują w sposób poważny i odważny, a jeśli coś się nie udaje, to po prostu zaczynają od nowa. Nie boją się już wpadek. Dziewczyny stosują pigułki antykoncepcyjne, nie boją się chorób wenerycznych, od tego są przecież antybiotyki. Pojawiła się nowa choroba, AIDS, ale dzisiejsza młodzież francuska jest tu raczej optymistyczna. Przecież jeszcze nie dalej jak w wieku XIX mówiono, że wszelkie przypadki masturbacji kończą się głuchotą. Kara boska już. Jeśli chodzi o stosunki homoseksualne, to omawiany sondaż daje wyniki zadziwiające. Zaledwie 5% osób odpowiadających na pytania ankietowe zdecydowanie twierdzi, że jest homoseksualistami. Przeprowadzona ankieta jest bardzo pragmatyczna. Absolutnie nie można w jej pytaniach, czy nawet w odpowiedziach na te pytania znaleźć recepty czy informacji o stosowanych pozycjach na przykład. Dużo jest tam natomiast mowy o toksykomanii. Nie stosunki seksualne, ale przekazywanie sobie zarażonych strzykawek powoduje w głównej mierze zakażenie chorobą AIDS. Ankieterzy stwierdzają też, że osoby posiadające kilku partnerów seksualnych mówią o swym życiu seksualnym znacznie łatwiej niż ci, którzy prowadzą stosunkowo proste życie seksualne. Różnorodność doświadczeń powoduje łatwość w mówieniu na ich temat. W przypadku, gdy pojawia się ryzyko zakażenia chorobą AIDS, ludzie, którzy zamierzają podjąć stosunek płciowy, zadają sobie pytanie, rozmawiać o stosowaniu prezerwatyw czy nie? Powstaje też inne pytanie, czy ci, którzy nie lubią za bardzo cielesnych zabaw, łatwiej zakładają prezerwatywy, czy też nie? Czy trzeba o tym powiedzieć partnerce, czy też nie? Może po prostu łatwiej jest założyć gumkę, gdy nie ma się sobie nic już do powiedzenia? Ankietę tę przez 3 pełne lata opracowywała około 20 socjologów, psychologów, epidemiologów, demografów, lingwistów i historyków. I wszyscy oni za jedno z głównych swych zadań stawiali sobie walkę z AIDS. Zaledwie 22,2% ankietowanych przyznało, że przynajmniej raz w życiu poddało się testowi na nosicielstwo wirusa HIV. 3,3% mężczyzn przyznało też, że w chwilach potrzeby uciekało się do usług prostytutek. A oto kilka co ciekawszych wyników części sondażu przeprowadzonej wśród najmłodszych osób mających w chwili zadawania pytań 17-18 lat. Suma procentów jest większa od 100, bo można było dać kilka odpowiedzi. Jakie są aktualnie dominujące tematy rozmów wśród rówieśników? 65% chłopców i 69% dziewczyn powiedziało, że mówi się o kolegach i koleżankach. Na pytanie, czy jesteś obecnie zakochany, zakochana, pozytywnie odpowiedziało 43% chłopców i 67% dziewczyn. Ciekawa jest odpowiedź na pytanie, co robisz, aby przyciągnąć uwagę płci przeciwnej. Wśród dziewczyn dominują 3 odpowiedzi. Próbuje ona go sobą zainteresować, uśmiecha się i wykazuje zainteresowanie tym, co robi w życiu. U chłopców natomiast zdecydowanie dominuje odpowiedź: robię wszystko, aby się śmiała. Na drugim miejscu dopiero idzie wzbudzenie zainteresowania własną osobą, a na trzecim zapytanie wprost: czy chcesz ze mną chodzić? W 78% dziewczyny przyciąga uprzejmość chłopaka. Zaraz potem idzie zaufanie. Jeśli natomiast chodzi o chłopców, to stawiają oni na pierwszym miejscu fakt, że dziewczyna jest ładna, a dopiero potem mówią, że przyciąga ich dziewczęca uprzejmość. Zaufanie znajduje się tu dopiero na przedostatnim miejscu. Jeszcze przedtem idą poczucie humoru i umiejętność prowadzenia rozmowy. I na zakończenie jeszcze informacja na temat, gdzie też młodzi ludzie znajdują głównie wiadomości na temat pożycia seksualnego. 59% chłopców i 67,5% dziewczyn uzyskuje te informacje od kolegów i koleżanek. Na drugim miejscu, i to daleko z tyłu, bo w ilości zaledwie 34% u chłopców i 49% u dziewczyn, informacje takie podawane są przez rodziców. Przeprowadzenie tej ankiety kosztowało nieco ponad 14 milionów franków.
Brûlons en tous tes orifices. Les trois que les dieux t'ont donné, je décide dans le moins lisse d'achever, de m'abandonner. Charge de 6000 volts. Il y a de gicler dans mon pylône. Et Nora, alors, se révolte. D'un coup d'épilepsie synchrone.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
W tygodniu mamy dwa znakomite koncerty w ramach Paris Jazz Festival w paryskim Parc Floral. Pierwszy będzie miał miejsce 15, czyli w sobotę. Jest to koncert szczególny, bo jednocześnie rocznicowy. Charles Lloyd, jeden z najznakomitszych saksofonistów jazzowych świata, obchodzi 40. rocznicę nagrania płyty, która zmieniła oblicze jazzu, Forest Flower. Nagrania pochodzą z pamiętnego koncertu na festiwalu w Monterey w pełnym rozkwicie epoki dzieci kwiatów. Charlesowi Lloydowi towarzyszył wówczas jeszcze bardzo młody pianista Keith Jarrett, perkusista Jack DeJohnette oraz dwóch basistów na zmianę Cecil McBee i Ron McClure. Posłuchajmy kompozycji Cecila McBee, Song for Her. Thank you. Chociaż kilka słów poświęcić Lloydowi przy okazji obecnego koncertu, a przede wszystkim przy okazji rocznicy. Urodził się 15 marca 1938 roku w Memphis w stanie Tennessee. Grać zaczął wcześniej i to od razu na saksofonie tenorowym w szkolnej orkiestrze. Nie od razu jednak poświęcił się w pełni karierze muzyka. Po uzyskaniu dyplomu na Uniwersytecie Kalifornijskim rozpoczął pracę nauczyciela w Los Angeles. Od października 1960 roku zaczął poważnie współpracować z już uznanymi muzykami, takimi jak na przykład Chico Hamilton czy Cannonball Adderley, aż do założenia własnego kwartetu. Po kilku zmianach personalnych ostatecznie w kwartecie znaleźli się muzycy, których nazwiska mieliście Państwo usłyszeć przed chwilą. Wielkim sukcesem grupy był występ w Fillmore Stadium w San Francisco. Niestety sukcesem połowicznym, bo o ile wzbudził zachwyt publiczności i kolegów muzyków, w tym takich autorytetów jak na przykład Miles Davis, o tyle krytyka zachowała się z tak często właściwą sobie powściągliwością. Mniej interesowała się samą muzyką, skupiając się na ocenie wizerunku zespołu. Wkrótce Lloyd porzucił kompozycję i oddał się pogłębianiu swej wiedzy filozoficznej i medytacjom. Grywał w najróżniejszych formacjach od eksperymentalnego jazzu po Beach Boysów. Wreszcie zdecydował się na całkowite rozstanie z muzyką. Zaszył się gdzieś na bezludziu, obcując wyłącznie z duchami przodków, bo trzeba Państwu wiedzieć, że w żyłach Charlesa Lloyda płynie mieszana krew afrykańska i indiańska. Jak sam opowiadał w jednym z wywiadów, postanowił ostatecznie porzucić muzykę i oddać się uprawianiu ogródka, kiedy nagle pojawił się u niego młody francuski muzyk Michel Petrucciani. No i wszelkie plany ogródkowe zeszły na drugi plan, muzyka znowu zwyciężyła i Charles Lloyd powrócił na scenę znakomitym koncertem zagranym na festiwalu w Montreux z Michelem Petruccianim. No i całe szczęście. Chciałam jeszcze dzisiaj zapowiedzieć drugi znakomity koncert w tym tygodniu, również w Parc Floral. 16 wystąpią tam Tuck and Patty, ale dziś tylko informacja dla tych, którzy chcieliby ich posłuchać w plenerze, bo na zakończenie dzisiejszego magazynu proponuję Państwu wysłuchanie choćby fragmentu tytułowego utworu z płyty Charlesa Lloyda Forest Flower. Obiecuję, że Tuck i Patty zaśpiewają na naszej antenie bardzo niedługo. A teraz kwartet Charlesa Lloyda.